Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. To nowoczesna forma prześladowania. Oszczercze komentarze dotyczące dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka, w internecie nie są przypadkowe, mówi poseł Andrzej Jaworski. Wyjaśnia, że liberalne środowiska dobrze wiedzą, jakim autorytetem cieszy się dyrektor Radia Maryja, dlatego pozwalają na znieważanie kapłana. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski zwraca też uwagę, że autorzy większości tych obelżywych komentarzy są wręcz zachęcani do tego typu wpisów.
To nie są komentarze osób przypadkowych. Bardzo często są to osoby związane z konkretnymi środowiskami politycznymi czy ideologicznymi. I te osoby bardzo często są zachęcane do wpisywania tego typu komentarzy na różnych portalach przez osoby, które nimi kierują. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że polskich mediów, w tym także jeżeli chodzi o portale internetowe, właścicieli tych portali bardzo często możemy szukać za granicą i stąd pojawia się problem, że jest bardzo ciężko tym tematem walczyć. Po pierwsze dlatego, że mamy do czynienia z bardzo nierównym prawem, a po drugie, że często właściciele tego typu portali mają poglądy antychrześcijańskie, antykatolickie i wszystkie te elementy, które uderzają w Kościół czy w ludzi Kościoła, są przez nich pozostawiane.
Komentarze znieważające ojca Tadeusza Rydzyka, które pojawiły się w sobotę na portalu internetowym gazeta.pl, wciąż nie zostały usunięte. Podobne wpisy pojawiły się również na stronach tvn24.pl i dziennik.pl. A przypomnijmy, że redakcje tych mediów mają możliwość nadzoru nad komentarzami. Przykładem jest portal Radia Maryja, który w regulaminie nie pozwala na jakiekolwiek formy ataków nienawiści czy obraźliwych słów pod czyimkolwiek adresem. Poseł Andrzej Jaworski zauważył również, że inaczej środowiska liberalne, w tym także rząd Donalda Tuska, reagują na atakowane mniejszości, zwłaszcza seksualne. Robią wszystko, aby pokazać, że walczą z tym zjawiskiem. Natomiast jeżeli chodzi o ataki na Kościół i ludzi Kościoła, jest wprost odwrotnie, wskazuje poseł. Przypomnijmy też, że polskie prawo zabrania obrażania dobrego imienia osób, ale niestety w internecie nie jest respektowane. 17 września w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, w święto stygmatów Świętego Franciszka z Asyżu, odbędzie się konsekracja księdza arcybiskupa nominata Konrada Krajewskiego. Przypomnijmy, 3 sierpnia ojciec święty Franciszek mianował księdza Konrada Krajewskiego arcybiskupem ze stolicą tytularną w Benewencie w północnej Afryce. Wcześniej pełniący funkcję papieskiego ceremoniarza ksiądz Konrad Krajewski został papieskim jałmużnikiem. Ksiądz Krajewski jest kapłanem archidiecezji łódzkiej, specjalistą w zakresie liturgiki. Ma 49 lat. W Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych pracował od 1998 roku. Obecnie stanie na czele Urzędu Dobroczynności Apostolskiej, który zajmuje się w imieniu papieża drobnymi dziełami miłosierdzia na terenie Rzymu oraz wydawaniem wiernym specjalnych błogosławieństw. Ksiądz arcybiskup nominat Konrad Krajewski w rozmowie z Radiem Maryja po otrzymaniu nominacji przypomniał, że jego posługiwanie w Watykanie obejmuje pontyfikat 3 papieży. Ja dojrzewałem podczas każdego z tych pontyfikatów. Każdy z tych papieży zmienił mnie bardzo, obym umiał to wykorzystać i najpierw być świętym i potem wszystkiego, czego się dotknę, czynić świętym, powiedział ksiądz arcybiskup nominat.
Byłem zakochany w każdym z tych papieży, bo to byli święci ludzie, to są święci ludzie, każdy na inny sposób. Jan Paweł II pisał encyklikę Cierpienia i ja właściwie przyjechałem przed wielkim jubileuszem w 1998 roku na rok jubileuszowy, a można powiedzieć od 2000 roku Ojciec Święty umierał na oczach nas wszystkich, całego świata, ale przede wszystkim ceremoniarzy. Patrzyłem na człowieka, który cierpi i oddaje to wszystko Chrystusowi. I to cierpienie zmieniało każdego z nas. Zmieniało także mnie. Potem papież Benedykt XVI, cichy, pokojowy, wielki teolog, niespotykany teolog, jakiego nie mieliśmy przez wiele set lat. Nieraz nawet trudno było, musiałem na drugi raz czytać niektóre homilie w domu, bo nie nadążałem, one były tak bogate. Homilie mistagogiczne nawiązujące do liturgii, które nas zmieniały, uczyły nas jak celebrować, jak kochać Kościół, jak rozumieć Kościół. I potem papież Franciszek, który mówi prosto do serca, mówi tak jak czuje i po prostu można powiedzieć, że każdego zdanie, każdego homilia to jest jakby ostatnia w jego życiu i właściwie powinno jej się słuchać na kolanach. Te dni, które spędziłem przy papieżu Franciszku, a szczególnie wyjazd do Rio czy na Lampedusę, to mi pokazały obraz niesamowicie głębokiego człowieka.
Cały czas trwa akcja zbierania podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską Jeden z Nas. Do minimalnej liczby miliona głosów brakuje jeszcze około 100 tysięcy podpisów, które trzeba zebrać do 31 października bieżącego roku. Celem akcji jest zablokowanie finansowania przez Unię Europejską zabijania dzieci nienarodzonych i eksperymentów na embrionach. Akcja zbierania podpisów pod inicjatywą Jeden z Nas ma na celu zwiększenie ochrony życia ludzkiego w ramach prawa i polityki budżetowej Unii Europejskiej. Uczestniczą w niej m.in. Włochy, Polska, Węgry, Hiszpania, Holandia, Słowacja, Austria, Francja i Litwa. Oprócz tradycyjnych formularzy, swój głos wsparcia dla inicjatywy można również oddać w internecie. W taki sposób pomogło już 80 tysięcy Polaków, mówi Jakub Bałtroszewicz, członek Komitetu Obywatelskiego i Wykonawczego Jeden z Nas i koordynator Polskiego Komitetu Narodowego Inicjatywy.
W tym momencie zebranych podpisów już jest około 900 tysięcy, z tego ponad 152 tysiące z Polski. Podpisy można zbierać na tradycyjnych formularzach papierowych i tu warto wspomnieć, że w tym momencie taka duża akcja informacyjna i zbierania podpisów odbywa się na Jasnej Górze. Teraz jest taki, jest okres pielgrzymkowy. Bardzo wiele ludzi przybywa na Jasną Górę, żeby pokłonić się Matce Bożej i tam są informowani przez ojców Paulinów, przez naszego ambasadora Fundację imienia Błogosławionego Pawła Częstochowy o możliwości wsparcia akcji Jeden z Nas. Można też te podpisy w Centrum Informacyjnym Jasnej Góry składać. Również przez internet wystarczy mieć przy sobie dowód, bo jest potrzebny PESEL na stronie www.jedenznas.pl.
Zwieńczeniem akcji zbierania podpisów będzie Kongres Ruchów Pro-Life, który odbędzie się w listopadzie w Krakowie. Przypomnijmy, inicjatywę Jeden z Nas na początku lutego poparł Ojciec Święty Benedykt XVI, a później także Episkopat Polski. Akcję wspiera Radio Maryja, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik. Trwają spekulacje dotyczące dalszej obecności Jacka Rostowskiego w rządzie Donalda Tuska. Od kilku tygodni polskie i zagraniczne media zastanawiają się, czy i kiedy premier zdymisjonuje ministra finansów. W poniedziałek do sprawy odniósł się wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Powiedział, że decyzja w tej sprawie zapadnie w listopadzie, podała informacyjna agencja radiowa. Ekonomista profesor Artur Śliwiński zauważa, że sytuacja finansowa i gospodarcza Polski jest zdecydowanie gorsza niż wynikałoby to z informacji rządowych. Dlatego rząd PO-PSL nie jest już w stanie kontynuować swojej polityki w tym zakresie.
Żeby dokonać zwrotu, żeby w jakimś stopniu usprawiedliwić zmianę frontu, bo tutaj w tej chwili, jak powiedziałem, nie da się wprowadzić dalej tego rodzaju polityki, no konieczna staje się wymiana osoby. Na pewno ta osoba będzie bardziej pesymistyczna, bardziej krytyczna i tak dalej. Na to się zanosi. Czyli to jest taka korekta polityki wymuszona przez sytuację, która coraz bardziej pogarsza się, a nawet poziom jest groźna.
W związku z tym ewentualny następca ministra finansów Jacka Rostowskiego będzie osobą, która ma dość dużą skłonność do osobistego ryzyka. Będzie po prostu kozłem ofiarnym, zaznacza profesor Artur Śliwiński. Ekonomista nie spodziewa się jednak radykalnej zmiany polityki.
Zmieni się na pewno retoryka polityczna i to chyba o to tylko chodzi. Ale może być coś gorszego, może są pewne jakieś plany typu Grecja Bis, prawda, typu takiego bardzo silnego uderzenia atakiem spekulacyjnym w gospodarkę polską. Tego nie można wykluczyć.
Ponad 8 miliardów złotych z unijnych pieniędzy zostało niewykorzystanych przez 16 polskich województw. Większość planowanych inwestycji zamknięto w najwyżej 60%. W budowie dróg najbardziej opóźnione są województwa mazowieckie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie oraz dolnośląskie. W sumie z założonych 794 kilometrów dróg do końca ubiegłego miesiąca wybudowano zaledwie 504 kilometry. Podobnie jest też, jeśli chodzi o modernizację lub przebudowę sieci kanalizacyjnej. Z zaplanowanych ponad 9 tysięcy kilometrów zrobiono ponad 5 tysięcy. W tej dziedzinie najgorzej wypadły województwa łódzkie, śląskie, wielkopolskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie. Środki z funduszy Unii Europejskiej nie wykorzystano także w modernizacji linii kolejowych czy budowie bądź przebudowie sieci wodociągowej. Przyczyn sytuacji jest wiele, ale przede wszystkim to błędy na szczeblu rządowym. To konsekwencja politycznej gry środkami unijnymi, mówi poseł Beata Szydło, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Tak wielu, w kilkunastu województwach okazuje się, że nie ma osób, które potrafią sobie poradzić z realizacją inwestycji, więc wynika z tego, że pewne są to też błędy na szczeblu ministerialnym, na szczeblu rządowym. Ja przypomnę tylko, że kiedy Platforma obejmowała władzę po Prawie i Sprawiedliwości, to pierwszą rzeczą, którą zrobili, to zrezygnowali z wielu projektów i programów, które były przygotowane właśnie na tę perspektywę finansową i zaczęli wszystko przygotowywać od początku. Brakło czasu. W tej chwili ponosimy konsekwencje właśnie tej takiej niestety politycznej gry środkami unijnymi.
Pomimo tego, że jest jeszcze szansa na wykorzystanie pozostałych 8 miliardów złotych, to na budowę pozostały zaledwie 2 sezony. Niewykluczone zatem, że poszczególnym województwom nie uda się w pełni wykorzystać unijnych pieniędzy, alarmuje poseł Beata Szydło.
Wykorzystanie tych pieniędzy jeszcze w tej perspektywie, to wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, bo jeżeli te środki nie zostały już w tej chwili zaangażowane i inwestycje nie ruszyły, nie są przygotowane, to nie ma moim zdaniem szans na to, aby w tak krótkim czasie je zrealizować. Będzie jeszcze jeden problem, moim zdaniem, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych, to znaczy ewentualne zwroty za środki, które zostały wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, czy też Bruksela za kwestię realizację projektów poszczególnych. Tak się już dzieje. My ciągle mamy nowe informacje o zwrotach, które Polska będzie musiała dokonywać. To będzie dotyczyło też samorządów.
Przy takim pogromie i masakrze ludności w Egipcie wciąż brakuje ostrej reakcji ze strony Europy, powiedział ksiądz Waldemar Cisło. Dyrektor polskiej sekcji organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie mówi, że obecnie wśród chrześcijan w Egipcie panuje obawa o przyszłość. Dotychczasowa reakcja Europy na sytuację Egiptu jest niewystarczająca. Po raz kolejny okazało się, jak niesprawne i bezwładne są organa Unii Europejskiej, które kosztują duże pieniądze, podkreśla ksiądz Waldemar Cisło.
Jak przychodzi do konkretnych problemów, to nie są w stanie niczego zrobić. Jedynie mamy oświadczenie Van Rompuya i Barroso i to jest wszystko. Przecież tutaj przy takim pogromie, przy takiej masakrze ludzi powinna być natychmiastowa reakcja ministrów spraw zagranicznych, natychmiastowe zawieszenie kontaktów, przynajmniej na poziomie dyplomatycznym to można zrobić szybko i pokazać, że my się nie zgadzamy na taki scenariusz. To tak wygląda, jakby cała Unia była na urlopie. Jeśli by natomiast coś trzeba było przeciwko Kościołowi katolickiemu, podejrzewam, że szybko by się znalazły czas i chęci, żeby to zrobić.
W poniedziałek przed południem zbierali się w trybie pilnym ambasadorowie państw unijnych, aby rozmawiać o kryzysie egipskim. Natomiast szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej spotkają się w środę w Brukseli. W trakcie zamieszek między policją a zwolennikami obalonego prezydenta Egiptu Mohameda Mursiego zginęło już ponad 800 osób. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.